Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Świadomość potrzeb naszych braci i gotowość do wyjścia im naprzeciw to wyraźne znaki autentycznego nawrócenia, powiedział ojciec święty Franciszek. Podczas nadzwyczajnej audiencji generalnej w Watykanie papież zaznaczył, że nawrócenie jest jednym z aspektów określających miłosierdzie Boga. Ojciec święty wskazał, że Jezus uczynił z nawrócenia pierwsze słowo swego przepowiadania – nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Biskup Rzymu zwrócił też uwagę, że Chrystus w porównaniu z nauczaniem proroków kładzie większy nacisk na wewnętrzny wymiar nawrócenia. Jest w nim bowiem zaangażowana cała osoba, serce i umysł, aby stać się nowym stworzeniem, mówił papież.
Prawdziwe nawrócenie zachodzi wówczas, gdy przyjmujemy dar łaski. Wyraźnym znakiem jego autentyczności jest to, że zdajemy sobie sprawę z potrzeb braci i jesteśmy gotowi, aby wyjść im naprzeciw. Drodzy bracia i siostry, ileż razy także my odczuwamy potrzebę przemiany, która ogarniałaby całą naszą osobę. Idźmy zatem za tym zaproszeniem Pana i nie stawiajmy oporu, bo tylko jeżeli otworzymy się na Jego miłosierdzie, znajdziemy prawdziwe życie i prawdziwą radość.
Ojciec święty Franciszek pozdrowił też pielgrzymów zgromadzonych na placu świętego Piotra. Zwracając się do Polaków, ojciec święty powiedział:
dzisiaj ponownie usłyszeliśmy wezwanie Chrystusa, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. To poważne wezwanie, zobowiązujące, dotyczy każdego. Niech wzbudzi w nas pragnienie przemiany życia. Odnowieni w duchu bądźmy dla świata ewangelicznym zaczynem prawdy, przebaczenia, miłosierdzia i pojednania. Życzę Wam oraz Waszym bliskim obfitych owoców roku jubileuszowego i z serca błogosławię.
Na zakończenie wierni odmówili z papieżem modlitwę Ojcze Nasz. Maria Celeste Crosta Rosa, założycielka zakonu sióstr redemptorystek, dołączyła w sobotę do grona błogosławionych. Uroczystość beatyfikacyjna w Foggia we Włoszech rozpoczęła się obrzędem, podczas którego ksiądz kardynał Angelo Amato odczytał list apostolski Ojca Świętego Franciszka.
Mocą naszej władzy urzędu apostolskiego zezwalamy, aby czcigodna sługa Boża, Maria Celeste Crosta Rosa, mniszka, założycielka zakonu Najświętszego Odkupiciela, która naśladując życie Chrystusa poprzez radykalne ofiarowanie siebie, stała się żywą pamiątką Jego zbawczej miłości dla wszystkich, od tej chwili nosiła tytuł błogosławionej i aby obchodzono jej święto w dniu 11 września w miejscach i zgodnie z regułami ustalonymi przez prawo w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Podpisano w Rzymie Franciszek, papież.
W homilii podczas mszy świętej beatyfikacyjnej wysłannik Ojca Świętego Franciszka, ksiądz kardynał Angelo Amato, przedstawił postać nowej błogosławionej. Podkreślił, że jej życie pokazuje upartą wytrwałość w realizacji własnego powołania, a także w posłuszeństwie woli Bożej, która objawiła się przez wielość perypetii i przeszkód. W tym kontekście, powołując się na słowa świętego Piotra Favre, powiedział, że wszyscy święci są arcydziełami Boga, wykonanymi Jego własnymi rękami.
Są to świecące reflektory, które zapalają nadzieję w ciemnej nocy ludzkiej koegzystencji. Przede wszystkim święci to nie ludzie z piasku, pozbawieni konsystencji, którzy kruszą się jak zamki budowane przez dzieci na brzegu morza. Święci to ludzie mocni i odważni, którzy chlubią się swoim człowieczeństwem, odnawiając każdego dnia smak i wolę życia i życia dobrego. Stworzeni przez Boga, święci posiadają wytrzymałość umocnioną przez łaskę.
Maria Celeste Crosta Rosa urodziła się w Neapolu 31 października 1696 roku. Wspólnie ze świętym Alfonsem Marią Liguorim rozeznała natchnienie Ducha Świętego, aby założyć nowe zgromadzenie misyjne, zakon Najświętszego Odkupiciela. Jego celem stało się głoszenie dobrej nowiny ubogim i samotnym. Transmisję z uroczystości przeprowadziło Radio Maryja i Telewizja Trwam. W sobotę w katedrze pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Lwowie sprawowana była msza święta dziękczynna w 15. rocznicę wizyty świętego Jana Pawła II na Ukrainie. Eucharystii przewodniczył legat ojca świętego Franciszka, ksiądz kardynał Pietro Parolin, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej. Słowo powitania do zgromadzonych we lwowskiej katedrze skierował ksiądz arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. Metropolita lwowski akcentował, że wizyta papieża Polaka na ukraińskiej ziemi w 2001 roku w sposób szczególny zapadła w sercach tamtejszej społeczności. W homilii odczytanej w imieniu księdza kardynała papieski legat przekazał pozdrowienia i błogosławieństwo ojca świętego Franciszka. Ksiądz kardynał Parolin nawiązał do trudnej sytuacji, jaka panuje na Ukrainie.
Wielu waszych braci i sióstr na wschodniej Ukrainie spotkała przemoc wyrastająca z niesprawiedliwości, a wielu innych w całym kraju doświadczyło nadużycia władzy, nieuczciwości, braku zainteresowania dobrem wspólnym, zagrabiania wspólnego majątku. Rodzi się jednak pewność, że to Bóg jest Panem historii i że nasze parodie władzy są tylko głupią i tragiczną igraszką, która doprowadzi do upadku tych, którzy się tego wszystkiego dopuszczali. Ofiarom tej wojny mogę jedynie przypomnieć słowa Pana. Nie pozwólcie, by zwyciężył w was lęk. Bóg o was nie zapomina. On jest waszą opieką i obroną.
Ksiądz kardynał Pietro Parolin poświęcił centrum i plac pod budowę nowego kościoła pod wezwaniem świętego Jana Pawła II, a transmisję z uroczystości przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam. Terminal LNG w Świnoujściu nosi imię świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który w 2006 roku zainicjował koncepcję budowy gazoportu. Podczas sobotniej uroczystości w świnoujskim terminalu odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą nieżyjącemu już przywódcy państwa polskiego. W uroczystości wzięli udział m.in. prezydent Andrzej Duda, premier Beata Szydło oraz prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Prezydent Andrzej Duda podkreślił w swoim wystąpieniu, że idea utworzenia w Polsce gazoportu była pierwszym elementem budowy suwerenności gazowej naszego kraju. Zaznaczył, że niezależność w dostawie gazu leży nie tylko w interesie Polski.
To nie jest tylko sprawa polska i o tym także myślał pan prezydent Lech Kaczyński, bo on chciał budować naszą pozycję, pozycję naszego kraju także poprzez szacunek, jaki będziemy zdobywali wśród innych. Szacunek zdobywa się między innymi przez to, że można coś komuś uczciwie na zasadach partnerskich zaoferować, że można komuś po prostu pomóc, że można być czyimś partnerem. I ten terminal to partnerstwo buduje.
Premier Beata Szydło podkreślała, że budowa terminala LNG w Świnoujściu to inwestycja gospodarcza i energetyczna, ukazująca dbałość o suwerenność i bezpieczeństwo kraju. Z kolei prezes PiS-u Jarosław Kaczyński wskazał, że jego brat poświęcił bardzo wiele wysiłków na rzecz bezpieczeństwa energetycznego.
Gdy rozpoczynał swoją kadencję, to bezpieczeństwo było bardzo zagrożone, było słabe. Podejmował wiele, bardzo wiele różnego rodzaju przedsięwzięć politycznych, gospodarczych, które miały tą sytuację zmienić. Jednym z tych przedsięwzięć była właśnie decyzja o budowie gazoportu. Decyzja z punktu widzenia gospodarczego, ale także politycznego, z punktu widzenia bezpieczeństwa naszego kraju o zupełnie zasadniczym znaczeniu.
Moc regazyfikacyjna terminala wynosi na razie 5 miliardów metrów sześciennych rocznie, czyli tyle, ile wynosi 1/3 polskiego zapotrzebowania. Padają jednak deklaracje o konieczności jego rozbudowy do 7,5 miliarda metrów sześciennych. Kilka tysięcy młodych lekarzy manifestowało w sobotę w Warszawie, domagając się podwyżek. Przeszli oni sprzed Ministerstwa Zdrowia pod kancelarię premiera. Związki zawodowe apelują o co najmniej 400 zł podwyżki dla wszystkich pracowników służby zdrowia. Lekarze rezydenci apelują o podwyżkę wynagrodzeń już od kilku lat. Uważają, że obecna pensja rezydenta, wynosząca od 2100 do 2500 zł na rękę, powinna wzrosnąć co najmniej dwukrotnie. Jarosław Sellin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, przypomniał, że szef resortu zdrowia zaproponował wszystkim grupom zawodowym w służbie zdrowia rozmowy na temat siatki płac. Kompleksowa propozycja ma być przedstawiona jesienią.
Zadaniem rządu jest wytwarzanie mechanizmów, które tę podwyżkę płac albo regulacją państwową, albo zachętą biznesową powodują. Stąd nasze decyzje o tym, żeby podwyższyć płacę minimalną w Polsce do 2000 zł w budżecie w 2017 roku i stawkę godzinową do 13 zł za godzinę. Natomiast jak dokładnie płace wyglądają w każdej grupie zawodowej, to nie zależy tylko od tych minimalnych decyzji rządu, tylko od kondycji zakładu, który zatrudnia danego pracownika, w tym przypadku zakładów zatrudniających w służbie zdrowia. A to wygląda różnie i w zależności od kondycji dyrektor może zapłacić więcej lub mniej.
Naczelna Izba Lekarska kolejny raz zaapelowała też o ustalenie minimalnej płacy lekarzy i lekarzy dentystów. Zdaniem samorządu rezydent powinien zarabiać minimum 8200 zł brutto, a lekarz specjalista 12300 zł. A kształcenie specjalistyczne realizuje obecnie w Polsce ponad 16 tysięcy rezydentów. Gazeta Wyborcza uderza w ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza. Dziennikarze z Czerskiej zarzucają szefowi MON-u znajomość i wieloletnią współpracę z Robertem Luśnią, którego sąd uznał za tajnego współpracownika SB. Zdaniem Wyborczej minister Antoni Macierewicz zasiada w Radzie Fundacji Głos, gdzie prezesem zarządu jest Luśnia. To stek kłamstw i bzdur, mówi rzecznik MON-u Bartłomiej Misiewicz.
Kolejna próba takiego śmiesznego i żałosnego ataku na ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza. Zarzucanie ministrowi współpracy z człowiekiem, który był informatorem SB. W momencie, kiedy minister tej wiedzy nie miał, a gdy tą wiedzę pozyskał, natychmiast zerwał wszelkie stosunki i relacje z tym człowiekiem przez jeden z niszowych dzienników w Polsce, jest naprawdę działaniem na szkodę państwa. Podejrzewam, że redaktor naczelny tegoż dziennika nie może pojąć, że zmieniły się układ sił politycznych w Polsce i stąd dokonuje się tak naprawdę żałosnych, śmiesznych ataków na ministra obrony narodowej. To jest kłamstwo i bzdur na temat tego człowieka.
Ministerstwo Obrony Narodowej w wydanym oświadczeniu wskazuje, że minister Antoni Macierewicz nie utrzymuje żadnych kontaktów z Robertem Luśnią. Reduta dobrego imienia złożyła pozew cywilny i doniesienie do prokuratury przeciwko niemieckiemu przedsiębiorcy Hansowi G. Ma to związek z mową nienawiści, jaką Hans G. miał kierować wobec swojej polskiej pracownicy Natalii Nitek. Sprawa ujrzała światło dzienne, gdy media opublikowały nagranie, w którym szef firmy, Postsystem z Kosakowa, dopuścił się znieważania na tle narodowościowym. Hans G. wielokrotnie znieważał swoją pracownicę i traktował w sposób urugający cywilizowanym normom, mówi prezes Reduty Dobrego Imienia Maciej Świrski.
To traktowanie wynikało po pierwsze z narodowości pani Natalii, jest Polką, a Hans G. w tych słowach, których się wypowiadał, wynikało, że uważa Polaków po prostu za podludzi. Używał niemiecko-hitlerowskiej mowy nienawiści w stosunku do pani Natalii. Drugim elementem tego prześladowania było to, że pani Natalia jest członkinią Prawa i Sprawiedliwości, w związku z czym przekonania polityczne i działalność polityczną pani Natalii i także panu Hansowi G. nie odpowiadała i traktował ją właśnie w sposób, no, można powiedzieć, okrutny.
Reduta Dobrego Imienia w pozwie cywilnym przeciwko Hansowi G. domaga się zadośćuczynienia w postaci 150 tysięcy złotych na Muzeum Piaśnica, które dokumentuje historię zbrodni dokonaną przez Niemców na miejscowej ludności. I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.